o zdrowiu i urodzie. Wyjaśniamy, doradzamy. Porady zdrowotne w Radiu Rodzina. Zaprasza Elżbieta Dębska.
Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy. To kolejne porady zdrowotne i po raz kolejny, już po raz trzeci, jest z nami pan doktor Marek Widenka, specjalista chorób wewnętrznych, medycyny paliatywnej i geriatrii.
Witam państwa. Dzień dobry.
Panie doktorze, omawialiśmy w poprzednim programie wielkie zespoły geriatryczne i właściwie nadal w tym punkcie jesteśmy i skończyliśmy na osteoporozie, bo to mówiliśmy o złamaniu kości szyjki udowej. Musiałam wtedy program przerwać. Proszę troszkę o tej osteoporozie.
No, osteoporoza sama w sobie nie jest wielkim zespołem geriatrycznym, jest konsekwencją tej kruchości i upadków. Tak. No jest to poważny problem, bo często niestety bagatelizowany i nieleczony w Polsce, skutkujący dużym cierpieniem przez to, że dochodzi do kolejnych złamań. Ja wspomniałem na koniec tamtego programu, że takim klasycznym złamaniem osteoporotycznym jest złamanie szyjki kości udowej. Może to być też złamanie miednicy, może to być złamanie trzonu w kręgu, w kręgosłupie na różnej wysokości, ale także złamanie chociażby zwykle u kobiet dystalnej części przedramienia. Blisko nadgarstka, tak powiem, niemedycznie, które też często się zdarza, jeśli upadamy na wyciągnięte ręce. Oczywiście może dojść do innych również złamań, ale te są najbardziej typowe. I chcę powiedzieć jeszcze raz bardzo mocno, że jeżeli takie złamanie występuje nie w formie wypadku samochodowego czy spadku z drabiny, tylko zwykłego upadku z wysokości ziemi, tak, że ktoś idzie czy siedzi i spada i łamie, nie ma więc jakiejś większej siły niż taka klasyczna siła związana z upadkiem, no to wtedy mamy praktycznie rozpoznaną osteoporozę, którą no, wymaga to potwierdzenia w takim badaniu, które się nazywa densytometria, ale bardzo duża sugestia jest, że ta osoba ma osteoporozę i trzeba działać. I tutaj chciałbym bardzo mocno zdementować rzecz, która niestety często jest powielana i siedzi w głowie nie tylko zwykłego Kowalskiego, ale nieraz też lekarzy, że witamina D nie jest lekiem na osteoporozę. Witamina D jest potrzebna, powinniśmy ją wszyscy suplementować po to, żeby nie doszło do osteoporozy, żeby nie tylko do osteoporozy, ale w sytuacji kości ma zapobiegać utracie masy kostnej, rozwojowi osteoporozy, ma utrzymać właściwą funkcję naszych kości, ale też mięśni, wielu rzeczy.
Jest profilaktyką.
Tak, i to jest konieczne i też przez to, że wielu seniorów nie suplementuje witaminy D, do tej osteoporozy dochodzi. Ale jeżeli już osteoporoza jest potwierdzona, było złamanie, to sama witamina D nie wystarczy. Ona jest potrzebna nadal i ma być, natomiast są specjalistyczne leki do leczenia osteoporozy, których zadaniem jest zwiększenie gęstości tych kości, żeby ponownie nie dochodziło do złamania przy jakiejś sytuacji wątpliwej. Natomiast chcę też powiedzieć, że czasem nawet jak ktoś bardziej energicznie usiądzie, a ma zaawansowaną osteoporozę, to widzieliśmy już nieraz na oddziale u pacjentek naszych, może dojść na przykład do złamania kręgosłupa. Wcale nie musi to być jakiś duży upadek. Takim sygnałem, że może być osteoporoza, jest też sytuacja, kiedy, to dotyczy też części kobiet, sylwetka się nieco garbi, zwłaszcza w tej okolicy międzyłopatkowej i mówi się czasem, panie też przychodzą i mówią, że wzrost miałam kiedyś taki, a teraz mam taki, zmalałam. Mówi się, że to jest efekt starości.
Tak się ma.
Nie jest, tak? Jeśli ta różnica wzrostu do tego, co gdzieś tam w dowodzie było z czasów młodości, jest większa od 4 cm, to jest też ogromne ryzyko, że ktoś ma zaawansowaną osteoporozę, a maleje nie dlatego, że się starzeje, tylko że mu się zapadają kręgi i ma kolejne złamania trzonów kręgu, które są nierozpoznane, bo nie zawsze to daje aż takie dolegliwości, a często jak daje dolegliwości, to mówimy o tych słynnych korzonkach, czy jakiejś dyskopatii, bo zawsze było zwyrodnienie i wcale nie myślimy o tym, że mi się łamie kręgosłup, a ja po prostu myślę, że są to inne problemy.
Tak.
Generalnie w związku z częstością występowania osteoporozy zasada jest taka, że praktycznie każda osoba w wieku 60+, zwłaszcza kobiety w wieku 60+, u mężczyzn to można troszeczkę przesunąć, ale ustalmy, że każdy w wieku 60+, powinien mieć tą densytometrię, żeby mieć pewność, że te kości są w dobrym porządku i że nie ma tutaj jakichś problemów w kierunku osteoporozy, gdyż to jest taki wiek, gdzie ta choroba często już daje o sobie znać. Zwłaszcza u kobiet, bo u kobiet osteoporoza występuje i częściej, i szybciej niż u mężczyzn, co wiązane jest z gospodarką hormonalną. uczulam na to, bo wydaje mi się, że bagatelizujemy ten problem i często, no niestety, mamy złamania u naszych bliskich, czy nawet na własnej skórze to przeżywamy, co oczywiście każde złamanie zawsze wiąże się z kłopotem, jeśli chodzi o pobyt w szpitalu, czy gips, czy tam jakieś endoprotezoplastykę, ale ma też konsekwencje, bo nawet najlepiej zrobiona endoprotezoplastyka z reguły daje jakieś problemy w przyszłości, prędzej czy później, więc jest to taka klasyczna choroba wieku podeszłego, gdzie o wiele ważniejsza jest profilaktyka niż leczenie i tutaj to ma ogromne znaczenie.
Bardzo dziękuję za te wszystkie informacje dotyczące osteoporozy.
Jeszcze, jeśli mogę, tak, dodam, bo nie powiedziałem tego, a jest to ważne, że poza witaminą D oczywiście dieta bogata wapń albo suplementy, tutaj akurat wapń jest, jeśli jest taka potrzeba, możliwy do suplementacji. Mówiłem w wcześniejszych odcinkach, że nie lubimy suplementacji, tak, ale witamina D zawsze, wapń jeśli trzeba, bo jest dieta ubogowapniowa. Wapń jest głównie w nabiale, więc jeśli ktoś je dużo tego typu produktów, to nie musi suplementować, bo tak mówią reklamy. Wapń też można łatwo ocenić w surowicy, żeby wiedzieć, czy trzeba, czy nie trzeba. Zresztą zazwyczaj jest tak, że zachęcamy do tego, jeśli ktoś mi mówi, że bierze magnez, bo ma go mało, to ja zawsze pytam, proszę mi pokazać wynik.
Tak, skąd? Skąd pan?
Nie zdarzyło mi się, żeby w takich rozmowach ktoś miał ten wynik, chyba że był hospitalizowany i tam było to zrobione. Więc to, że reklama mówi, że trzeba brać magnez, bo to czy tamto, to nie jest tak do końca. I tego magnezu może być też za dużo, wapnia może być też za dużo. Może też powodować zaparcia chociażby, które są kolejnym wielkim problemem u osób starszych. Także to nie jest tak, że będziemy brać wszystko na wszystko i bez jakichś konsekwencji. Należy wiedzieć o swoich problemach, więc jeśli biorę magnez, to wtedy, kiedy go nie mam, a to można sprawdzić. To wcale nie jest kosztowne badanie. Jeśli biorę potas, to wtedy, kiedy mam tendencję do pewnych niedoborów i też to muszę wiedzieć. A nie dlatego, że mówi tak moja sąsiadka czy reklama.
Każdy senior oprócz niekoniecznie ma dostęp do lekarza geriatry, ale ma dostęp do lekarza rodzinnego i warto takie różne
tak,
swoje
przy okazji też badań poprosić tak, o takie badania, jeśli nie będzie to jakoś przyjęte, no to ostatecznie nie jest to też elektrolity chociażby jakimś bardzo dużym wydatkiem, żeby sobie to sprawdzić, jeśli mam wątpliwości.
Wracamy jeszcze do wielkich zespołów geriatrycznych. Politerapia, zespół jadłowienny.
No to właśnie się wiąże teraz
wszystko
z tym tematem.
Tak, bo to się wszystko...
Przeszliśmy tak dosyć płynnie do tej politerapii. No bo o politerapii mówimy już wtedy, kiedy bierzemy więcej niż 5 leków. Niezależnie, czy to jest witamina, czy to jest elektrolit, czy to jest lek na ciśnienie, 5 leków i więcej to jest już wielolekowość. Także praktycznie większość naszych seniorów, możemy powiedzieć, że ma tą wielolekowość.
Tak, bo już w pierwszym programie mówiliśmy o tej wielolekowości i na pierwszej wizycie robicie państwo rewizję.
Tak, to jest jedna z podstawowych zadań geriatrów i chyba my jesteśmy tą dyscypliną, która w sposób szczególny jest do tego przygotowywana. Ale też powiem, że to jest niezwykle istotne i ta redukcja ilości niepotrzebnych preparatów, to jest tak zwana depreskrypcja, jest bardzo potrzebna nieraz. To wiąże się z tym, ta ilość leków, że no niestety lubimy kupować bez recepty w aptekach, co jest w promocji, co jest w reklamach, co nas bombarduje nieustannie. Jestem bardzo dużym przeciwnikiem reklam leków. Uważam, że jest to bardzo duża szkoda, że te reklamy są aż tak w ogóle dopuszczone do użytku. Ale są, więc musimy się z tym zmierzyć.
Znów,
nie należy im
to
używać.
To jest biznes.
No tak, ale no, nie należy mu, mamy swój rozum i jeśli nawet nasz senior coś tam widzi, prosi, to powinien mieć racjonalnego opiekuna, który jakoś stara się to wytłumaczyć i nad tym czuwać. Ale niestety drugą przyczyną, i tu jest problem bardziej złożony, jest to, że wielokrotnie dany senior leczy się u kilku specjalistów, który lecząc swoją chorobę przepisuje według zaleceń jakiś komplet leków. I jeśli to jest nadciśnienie, czy choroba serca, taka czy inna, to jest tam 3-4 leki. Jest do tego jakieś schorzenie neurologiczne, zawroty głowy, parkinsonizm, kolejne 2-3 leki. Do tego jeszcze jest jakiś lek na naczynia, bo są żylaki. I robi się 9, 10, 11. I niestety, jeśli właśnie nie mamy jakiejś stałej listy leków, którą przekładamy na każdej wizycie, to często lekarz leczący jakąś wąską chorobę, dyscyplinę prowadzący jakąś wąską, zajmujący się jednym schorzeniem, no leczy w najlepszej wierze swoją chorobę, ale nie wie, że dopisuje kolejne 3 leki do już istniejących 14 innych leków. I nieraz widziałem takie listy, które nie mieściły się na kartce A4 i to nie jest wcale jakoś rzadkość. Więc no tak bywa. Czasem nasi pacjenci, ich rodziny przychodząc na oddział niosą 2-3 worki leków, opakowań. Niektóre już kiedyś były, niektóre są teraz, a niektóre niestety są tylko teraz. I to czasem wychodzi kilkadziesiąt preparatów. A potem się dziwimy, że senior nie je, czy się źle czuje. No to jest niemożliwością, żeby organizm tyle przyswajał, bo to z samych leków można się najeść. Jak to jest 3 garście leków rano, wieczorem i w południe, no to już jest ogromna ilość i obciążenie chociażby dla samego układu pokarmowego. Ale ma to też istotne znaczenie dla wielu innych czynności. I ta wielolekowość jest ogromnym wyzwaniem. No i też tu należy zachować jakiś zdrowy rozsądek. Lekarz rodzinny też w swoim takim krótkim okresie wizyty nie jest nieraz w stanie przeglądnąć tego leku, ale czasem jest tak, że nie mamy tej kompletnej listy i też tego nie wiemy. Często też te preparaty się dublują w różnych nazwach. Nieraz dokupujemy też leki od bólu bez recepty, co też nieraz przynosi ogromną szkodę. No i naszym zadaniem jako geriatrów jest to wszystko uporządkować, żeby z tego jakoś wybrnąć. Nieraz jest to bardzo trudne, bo czasem nasi seniorzy rzeczywiście mają dużo ważnych chorób. I gdyby do tego podejść tak naukowo, to każdą z tych chorób według osobnych zaleceń należałoby leczyć kilkoma lekami, więc mnożąc to razy ilość chorób wychodzi dużo leków. Ale naszym zadaniem jest tak zobaczyć tego chorego, żeby wybrać to, co na ten moment jest dla niego najbardziej istotne, czyli zrozumieć to, co dla niego w tym momencie jest ważne i które choroby mają jakie najważniejsze znaczenie w jego okresie życia, którym jest, dla jego funkcjonalności, dobrego samopoczucia i objawu. No i tu trzeba troszkę powybierać. Czasem marudzą na nas inni lekarze specjaliści, dlaczego odstawiamy taki lek, który z ich punktu widzenia jest bardzo kluczowy. No ale nie da się leczyć wszystkich chorób u jednej osoby właściwie, bo to będzie powodowało właśnie taki schemat 30 tabletek, więc staramy się w tym wszystkim, uwzględniając całą historię choroby pacjenta, uwzględnić też te leki, które uważamy za kluczowe w danym momencie. Czasem nawet kontaktujemy się z tymi specjalistami, tłumacząc, dlaczego są te nasze wybory takie, a nie inne. I najczęściej, oczywiście zdarzają się różne sytuacje, ale najczęściej redukcja leków poprawia funkcjonalność pacjenta, czyli działa odwrotnie niż by się wydawało, że odstawiamy leki, które wydawały się kluczowe z punktu widzenia wąskiej dyscypliny, a jednak w całości obrazu pacjenta jego stan ogólny, funkcjonalność i jakość życia się poprawia, niż zaczynają jak gdyby dominować te objawy, na które te leki były pisane.
No właśnie nie wiem, czy pan doktor pamięta, ale w pierwszym programie właśnie pytałam, czy czasami konsultujecie to z innymi specjalistami, czy neurologiem, bo przy takiej ilości leków rzeczywiście nieraz z czegoś się rezygnuje.
Tak, no zdarza się. Pracujemy w zespole już na oddziale, bo każdy z nas ma jakieś inne specjalności, ale też no znamy oczywiście lekarzy innych oddziałów i czasem konsultujemy z nimi, jak nie mamy pewności, ale też widzimy nieraz, to jest też duże wyzwanie, czasem występują takie koła przepisywania leków jednego po drugim z racji występowania objawów. Na przykład pacjent czy sam, czy z przepisu lekarza zażyje lek na ból, taki typowy, który ma pewne działania uboczne i może na przykład dać podrażnienie żołądka. To się często zdarza. Więc dobiera, w aptece nieraz już słyszy, że musi wtedy brać lek tak zwany osłonowy, który oczywiście czasem jest potrzebny, ale wielokrotnie w ogóle nie jest potrzebny. Więc bierze lek osłonowy do tego leku przeciwbólowego. Już mamy dwa. Po leku osłonowym może być na przykład biegunka, więc bierze w najlepszym wyjściu probiotyk, w najgorszym jakiś lek bez recepty na biegunkę i już ma 4 leki. To powoduje suchość w ustach, więc dobiera do tego jakiś suplement diety, który będzie mu tam powodował, że większy komfort. Ten suplement diety może sprzyjać z kolei jakimś zajadom. Więc smaruje sobie tak i zamiast odstawić ten pierwszy lek na samym początku tej błędnej drogi, ma już 6 leków, które jeden leczy konsekwencje drugiego. I to jest bardzo częsta sytuacja i właśnie dostęp łatwy do leków bez recepty temu sprzyja, brak nadzoru trochę nad tym też ze strony czy rodziny, czy lekarza rodzinnego też temu sprzyja. Różne są okoliczności, ale suma jest taka, że pacjent przyjmuje bardzo dużo preparatów i czuje się coraz gorzej.
panie doktorze, tych informacji jest bardzo dużo i w bardzo czytelny sposób pan przedstawia to naszym słuchaczom. Może jakoś podsumujmy z tymi pacjentami geriatrycznymi, co jeszcze według pana należałoby powiedzieć tym pacjentom, co jest jeszcze ważne w tej geriatrii?
Znaczy ja bym skupił się tutaj na tych najprostszych rzeczach, bo uważam, że to jest klucz do sukcesu. Czyli
często najprostsze rzeczy są trudne.
Seniorzy, a zwłaszcza myślę tutaj, bym się zwrócił do ludzi, którzy im towarzyszą.
Właśnie, bo to też
do
jest najbliższych, dla nich
program. Do dzieci, do wnuków, do tych, którzy mieszkają z seniorami albo powinni z nimi mieszkać. Wiele nieszczęść wynika z tego, że kuleje ta najprostsza opieka, czyli nadzorowanie posiłków. Zarówno pod kątem ilości, senior nie naje się, nie zje obiad o kolacji jak dorosły mężczyzna, tak, gdzie sobie skumuluje cały dzień niejedzenia, tylko musi jeść częściej, a mniej, żeby w ilości nadrobić ilość całkowitą pokarmu na dzień, więc tych posiłków powinno być z 5 na dzień. Klasycznie, tak jak u dzieci mówimy, śniadanie, drugie śniadanie, obiad, jakiś podwieczorek i kolacja. I te posiłki też muszą być odpowiednio treściwe. Unikajmy jakichś pustych kalorii, słodyczy, przegryzek typu właśnie wspomniane biszkopty czy jakieś tam delicje. Nie kupujmy, to też jest jakaś zasada, że jest pacjent w szpitalu z cukrzycą i rodzina przychodzi na pierwsze odwiedziny, przyprowadza ze sobą siateczkę słodyczy. Pacjent ma cukrzycę, jest z powodu niewyrównania cukrzycy i dostaje od rodziny jako wyraz życzliwości i wsparcia w szpitalu delicje. Tak? Więc no, bądźmy tutaj jakoś tak trzeźwo myślącymi. Jeśli senior generalnie im mniej je słodkiego, tym lepiej. Jakieś słodkie bułki wyeliminujmy, inne puste kalorie. Zwróćmy uwagę, żeby było to wędlina, najlepiej biała. Jakiś kurczaczek. Nie musi być wcale gotowany. Niech państwo sobie sami jedzą gotowane mięso przez tydzień, to zobaczycie, że
tak,
nie będziecie mogli patrzeć na to mięso.
Rady.
Więc to, jeśli nie ma jakichś dramatycznych sytuacji z przewodem pokarmowym, wcale nie musi być gotowane mięso u seniora. To jest jakiś mit. Tak,
tak, bo to jest mit.
Fajnie zrobione, jakiś posiłek, mile podany. Chcę też państwu zwrócić uwagę, że żaden posiłek nie smakuje dobrze, jeśli się go przeżywa w samotności. My często widzimy to na oddziale, że połowa problemów odpada, jeśli pacjent jest na sali paradoksalnie trzyosobowej. Nagle ktoś nie jadł, siada do stolika z dwoma innymi pacjentami i zjada całą porcję, bo rozmawia przy tym, jest interakcja, coś się dzieje.
Nawet nie wie, że już zjadł.
Także właściwe posiłki ze względu na ilość, jakość, towarzyszenie, unikanie samotności, wielogodzinnego patrzenia na telewizor bezmyślnego, co potęguje otępienie. Druga rzecz, zadbanie o jakąś taką dostosowaną do możliwości oczywiście, ale jednak systematyczną, prostą aktywność ruchową, proste ćwiczenia, wyjście na spacer, danie jakiegoś kupienia nawet zamiast tych słodyczy, czy jakichś tam super preparatów wielowitaminowych, właśnie jakiegoś rotora, rowerka, no nie wiem, jakie są możliwości danego osoby, to musi być w miarę dostosowane, tak. Ale są różnego rodzaju strony z tymi takimi ułatwieniami, urządzeniami do ćwiczeń dla seniora. Warto poświęcić czas, zobaczyć, dostosować, porozmawiać, ale żeby ten senior się choć trochę ruszał, żeby nie było tej stagnacji, mięśni, bo to jest też bardzo ważne. No i po trzecie, żeby chodzić na wizytę do lekarza rodzinnego razem z seniorem, zwłaszcza do specjalisty, żeby wiedzieć, jakie są te zalecenia. Często osoba z otępieniem idzie do kardiologa i my zakładamy, że on nam wszystko powie, co było na tej wizycie, a wiemy, że ma problemy z pamięcią. W ogóle nie podchodzimy racjonalnie do sytuacji. Zachęcam do tego, żeby z tym pacjentem pójść na tą wizytę, dopytać o zalecenia, wprowadzić je, przypilnować, rozkładać leki tam, gdzie jest problem z pamięcią, przejąć nadzór. To naprawdę połowa problemów jest już za państwem. Jeśli to będzie, to nie są skomplikowane rzeczy. Niestety wymagają czasu i uwagi.
Panie doktorze, bardzo serdecznie panu dziękuję za te wszystkie geriatryczne problemy, które pan tutaj omówił w sposób szczegółowy. Państwa zapraszam na jeszcze jedno spotkanie z panem doktorem, ponieważ pan doktor jest również specjalistą medycyny paliatywnej i o tym jeszcze w jednym programie chciałam z panem porozmawiać, będę rozmawiała. W związku z tym zapraszam za miesiąc. Panu doktorowi jeszcze raz bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
A państwu mówię, do usłyszenia.
Porady zdrowotne w Radiu Rodzina w drugi poniedziałek miesiąca.